Anna Kotowska, wampir z Gałkówka. Od 1952 do 1956 roku zamordowano tam 6 kobiet. Zabójstwa były brutalne, a ich sprawca pozostawał nieznany. Miejscowa ludność żyła w strachu, zaczęto mówić, że w okolicy grasuje wampir. W związku z tą sprawą milicja zatrzymała wielu mężczyzn z okolicy. Wystarczyło, że ktoś szedł samotnie, wyglądał jakoś podejrzanie i milicja natychmiast zabierała go do komisariatu. Gałkówek. 29 lipca 1952 roku. Tego dnia po południu Anna K. wybrała się na jagody. Poszła do lasu mimo późnej pory, bo owoce w tym roku wyjątkowo obrodziły i wystarczyła chwila, aby uzbierać pełny dzbanek. Nie obawiała się samotnej wyprawy, bo las był blisko jej domu. Po drodze spotkała starszą kobietę, która także zbierała jagody. Minęła ją, poszła kawałek dalej, by nie wchodzić jej w paradę. Zajęła się zrywaniem i obmyślaniem zajęć na następny dzień, kiedy leśną ciszę przeszył przeraźliwy krzyk. Anna K. zerwała się na równe nogi i puściła pędem w stronę domu. Była bardzo przestraszona. W chałupie nikomu nic nie opowiedziała. Zresztą zabrała się za obowiązki i zapomniała o sprawie. 2 dni później w okolicy gruchnęła wiadomość, że w lesie znaleziono ciało starszej kobiety. Obok niej stał garnek z jagodami. Szybko zidentyfikowano tożsamość denatki. Rodzina potwierdziła, że 67-letnia Józefa P. była widziana ostatni raz 29 lipca. Wyszła z domu na jagody i już nie wróciła. Śledztwo w sprawie ewidentnego morderstwa starszej pani umorzono. Rydzynki. 27 grudnia 1952 roku. 32-letnia Maria K. wyszła z domu w Stalowej Woli. Wybrała się do wsi Rydzynki, gdzie mieszkali jej rodzice. Były u nich jej dzieci. Mąż wiedział, że Maria po południu idzie w odwiedziny, dlatego kiedy nie wróciła do domu na noc, nie martwił się zbytnio. Pomyślał, że rodzice pewnie ją zatrzymali. Nawet przemknęło mu przez głowę, że dobrze zrobili, bo szybko robi się ciemno. Zaczął się niepokoić, gdy nie wróciła do wieczora następnego dnia. Mimo to postanowił jeszcze poczekać, kiedy jednak kolejnego dnia nadal jej nie było. Zdecydował się udać do teściów. Był już trochę zły i rozżalony, że Maryśka zniknęła na kilka dni, nawet nie przejmując się, że mąż został bez zapasów w lodówce. Szybko jednak skarcił w myślach swój egoizm. Maria zawsze była obowiązkowa, więc pewnie coś pilnego ją zatrzymało. Może dzieci chore? 30 grudnia mężczyzna przyjechał do rodzinnego domu żony. Nogi ugięły się pod nim, kiedy usłyszał, że Marysia w ogóle tu nie dotarła. Rodzice nawet byli trochę zdziwieni, bo się zapowiadała, ale uznali, że pewnie miała coś ważnego do załatwienia. Zwłoki Marii znaleziono w lesie Modlica. W zaroślach leżało zmasakrowane ciało, rozebrane od pasa w dół. Na szyi kobiety był zaciśnięty szal. Na palcach brakowało obrączki i pierścionka. Do ciała prowadziły widoczne na śniegu ślady ludzkich stóp 2 osób. Jedne należały do ofiary, a drugie musiały ewidentnie należeć do mężczyzny. Kroki były spokojne, regularne. Z ich śladu nie można było powiedzieć, że ofiara próbowała uciekać czy się szamotała. Wysnuto 2 wnioski. Albo ofiara i morderca znali się, albo oprawca groził jej śmiercią i prowadził obok siebie. Przerażona kobieta mogła być pokorna w nadziei, że dzięki temu ujdzie z życiem. Odlewu śladu stóp nie można było zrobić, ponieważ śnieg już tajał. Poza hipotezami w śledztwie ustalono jeszcze, że Maria ostatni raz była widziana 27 grudnia, gdy wysiadała z tramwaju jadącego z Łodzi w kierunku Tuszynka na przystanku Modlica. Śledztwo umorzono. Nowy Józefów. 1 marca 1953 roku w nocy komisariat milicji w Łodzi został powiadomiony o ciele kobiety leżącym na rżysku. Doniesienie było prawdziwe. Fakty przerażające. Niedaleko drogi znajdowały się zwłoki młodej, roznegliżowanej kobiety. Na szyi miała zaciśnięty szal. Wokoło leżały rozrzucone rzeczy, należące prawdopodobnie do ofiary, którą była 21-letnia Teresa P. Zamordowana pracowała w Łodzi jako tkaczka. Dojeżdżała ze Stalowej Góry. Drogę do fabryki skracała sobie idąc przez pola. Śledczy ustalili, że ciało ofiary było wleczone, a wokół roiło się od śladów męskiego obuwia podbitego na czubkach i obcasach. Kroki napastnika prowadziły w kierunku przystanku tramwajowego. Do akcji został włączony pies tropiący. Bez sukcesu. Śledztwo umorzono. Trasa kolejowa Łódź-Koluszki, wieś Zielona Góra. Rankiem 3 stycznia 1955 roku na polu obok drogi prowadzącej od toru kolejowego znaleziono zwłoki 24-letniej Ireny D. Ciało było zakrwawione i pozbawione bielizny. Mieszkająca niedaleko ciotka kobiety, zainteresowana pojawieniem się w okolicy milicji, rozpoznała Irenkę. Dziewczyna dzień wcześniej była u narzeczonego w Łodzi. Mężczyzna wieczorem odprowadził ją na pociąg. Wysiadła z niego, ale do domu nie dotarła. Zwłoki kolejnej zamordowanej kobiety odkryto rok później, 29 marca, w lasku obok drogi wiodącej z Gałkówka Małego do wsi Borowa. Znaleziono ciało 18-letniej Heleny W. Dziewczyna była widziana jeszcze tego samego dnia, gdy w południe szła od stacji. Była w towarzystwie mężczyzny. W lipcu tego samego roku, około 1,5 kilometra od stacji Gałkówek, odkryto kolejne zwłoki. Należały do 24-letniej Heleny K. Kobieta przyjechała w odwiedziny do rodziny. Śledztwo od początku szło w złym kierunku, ponieważ ofiary były znajdowane przy torach kolejowych między Gałkówkiem a Andrzejowem, założono niesłusznie, że sprawcą morderstw może być kolejarz. Zwłaszcza, że w przypadkach usiłowań zabójstw, bo takie też miały miejsce, niedoszłe ofiary zwróciły uwagę, że napastnik był w mundurze. Pomimo intensywnego śledztwa nie udało się wykryć sprawcy morderstw 6 kobiet. Czy za morderstwami stał jeden i ten sam mężczyzna? Wszystkie zginęły śmiercią gwałtowną przez uduszenie. U większości stwierdzono obrażenia świadczące o próbie gwałtu. Wszystkie znaleziono w odludnych miejscach. Na mieszkańców Łodzi i okolic padł blady strach. Napięta atmosfera panowała już wtedy, gdy znaleziono zamordowaną kobietę na Rżysku, ale potem przez 2 lata był spokój i ludzie zaczęli zapominać o nieuchwytnym mordercy. Wydarzenia z 1955 roku błyskawicznie odświeżyły pamięć i tragiczne wspomnienia wróciły ze zdwojoną siłą. Umarzanie spraw wzmagało obawy, że żadna z kobiet nie może czuć się bezpiecznie. Aż nastał spokój. Jeszcze przez jakiś czas zastanawiano się, kim jest wampir, jak go szybko nazwano, gdzie się podziewa i kiedy ponownie zaatakuje. Ludzkie gadanie na ten temat z każdym rokiem bledło i tylko najbliżsi zamordowanych kobiet nosili ból w sercu. Minęło kilka lat. Ludzie już prawie zapomnieli o wampirze z Gałkówka, kiedy znowu zaatakował. Tym razem w Warszawie. Jego ofiara leżała ubrana, zanurzona w wannie w swoim mieszkaniu przy ulicy Siennej. Ciało Marii G., kobiety w podeszłym wieku, 15 września 1968 roku, znalazła jej córka. Ustalono, że kobieta została uduszona i pokaleczona żyletką. Świadkowie zeznali, że Maria G. ostatni raz była widziana w towarzystwie sąsiada, 39-letniego Stanisława Modzelewskiego. Ktoś pamiętał, że jakieś 2 lata wcześniej poróżniła się z nim o coś. Postanowiono z nim porozmawiać, tym bardziej, że mężczyzna nie cieszył się dobrą opinią. Lubił się awanturować, pewnie przez alkohol, którego sobie nie odmawiał. Urodził się 15 marca 1929 roku. Dzieciństwo miał trudne, jak to dziecko ze wsi, ale nie miał aż tak źle, bo ojciec pasem nie karcił. Do nauki się nie garnął. Ukończył zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej. Z zawodu był kierowcą, miał żonę. Ożenił się w 1952 roku z Łodzianką. Stanisław Modzelewski został aresztowany pod zarzutem zabójstwa Marii G. Mężczyzna na początku nie przyznawał się do winy, ale po kilku dniach zaczął mówić. Chwalił się, że sąsiadka nie jest jego pierwszą ofiarą. Twierdził, że zwrotnym punktem w jego życiu był czas, kiedy odczuł potrzebę bliższych relacji z kobietami. Miał wtedy 18 lat. Dziewczyny jednak nie miały ochoty na randkowanie z nim. Wytrzymał do wojska. Wtedy razem z kolegą umówili się z dziewczynami. Poszli do lasu, tam zaproponował jednej z kobiet zbliżenie. Kiedy odmówiła, zdjął pas i zaczął ją bić. Był oburzony, że nie zgodziła się i jeszcze stawiała opór, bo po co w takim razie szła z nim do lasu? Modzelewski musiał zdawać sobie sprawę, że w jego zachowaniu jest coś nienormalnego, ponieważ udał się nawet do lekarza. Doktor wzruszył ramionami, orzekając jedynie, że w budowie fizycznej nie widzi nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłowe zaspokojenie pragnień. Stwierdził natomiast rodzaj impotencji, spotykany w przypadkach sadyzmu. Znęcał się nad żoną. Tłumaczył, że to dlatego, że czuł się inny. Nie chciał tego robić, tylko normalnie funkcjonować. Dlatego wymyślił sobie terapię. Będzie szukał ofiar, pokonywał ich opór i maltretował. Wszystko po to, by wyzwolić się z kompleksu psychicznego i fizycznej niemocy. Lekarze stwierdzili, że Modzelewski ma uszkodzony układ nerwowy, co potwierdzałoby opowieść mężczyzny, że w dzieciństwie kopnął go koń i padł ofiarą pobicia. Obie te sytuacje mogły doprowadzić do uszkodzenia. Zdiagnozowano także, że jest encefalopatą, ogólne określenie uszkodzenia mózgu przez czynniki różnego pochodzenia. Ma niedostatecznie wykształcone uczucia wyższe, jest wybuchowy, ma spaczony popęd płciowy i jest sadystą. Mimo takiej diagnozy orzeczono, że nic nie przemawia za tym, aby w momencie popełnienia czynu miał ograniczoną poczytalność. Modzelewski wszystko zrzucał na karb trudnego dzieciństwa. Tłumaczył, że wcześniej zaczął z alkoholem i nigdy nie przestał pić. Ustalił nawet pewną prawidłowość. Gdy pił, wstępował w niego diabeł, bił żonę, wychodził szukać kolejnych ofiar. Tymczasem lekarze nie wykryli u niego alkoholizmu. Owszem, sąsiedzi zeznali, że często bywał podchmielony, ale jednocześnie zupełnie inny obraz Modzelewskiego wyłaniał się w miejscu pracy. Był sumienny. Nie pił, bo przecież był kierowcą. Cwany morderca chciał wszystko zwalić na alkohol. Kiedy to nie wypaliło, wpadł na inny plan. Owszem, przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, 7 śmiertelnych ofiar i 6 usiłowań zabójstwa, ale kwestionował 2 przypadki usiłowania zabójstw. Stwierdził, że usiłowania miały miejsce, ale chodziło o inne osoby. Dziwne, że pamiętał kobiety, które mu umknęły, a okoliczności dokonanych zbrodni jakoś zatarły mu się w pamięci. Tłumaczył, że tego nie pamięta, że nie wie, jak do tego doszło. Generalnie pamięć miał świetną i był rozmowny. Jedynie temat morderstw czynił go milczkiem i podczas przesłuchań powtarzał w kółko „nie wiem”. Psychiatrzy stwierdzili, że podczas obserwacji wykazywał się sprawną pamięcią, ale nie można wykluczyć, że na skutek pobudzenia afektywnego w chwili czynu dochodziło u niego do pewnego zwężenia pola świadomości i przez to nie może przypomnieć sobie pewnych szczegółów zarzucanych mu czynów. Zabójca dobrze znał teren, na którym polował na kobiety. Mieszkał w Łodzi i w tych okolicach pełnił służbę wojskową. Był kierowcą wojskowym, dzięki czemu doskonale orientował się w okolicy. Swoje zachowanie tłumaczył: ja nie zwracałem uwagi na jej wiek lub wygląd zewnętrzny, aby tylko była kobieta. Rozróżniałem to, że nie jest mężczyzną lub dzieckiem, które ma 10 lat, bo to już było widać małe. Gdy zauważyłem samotną kobietę, to trząsłem się jak liść. Traciłem panowanie i co robiłem, to nie wiem. Mnie nie robiło różnicy, czy kobieta jest w starszym wieku, czy młoda. Najbardziej dramatyczne podczas procesu były chwile, kiedy na sali sądowej pojawiali się bliscy zamordowanych ofiar. Wielu z nich zgłaszało się do sądu po karty wstępu, na przykład kilkunastoletni chłopak, który chciał zobaczyć twarz mordercy swojej matki. Co czuł, kiedy na ławie oskarżonych zobaczył niechlujnego mężczyznę, siedzącego ze spuszczoną głową? Być może myślał, że taka postawa oznacza skruchę. Sam oskarżony powtarzał: nigdy nie chciałem zabijać. Czy na pewno? Czy niczego nie przygotowywał i nie planował, a zawsze wybierał odludne miejsca? Zawsze też miał coś do skrępowania rąk ofiary. Dusił, zaciskając ręce na szyi albo wykorzystując szalik. Wszystkie ofiary miały liczne ślady uderzeń. Chodziło o to, aby kobieta cierpiała. Przed sądem tłumaczył, że czasem nachodziły go takie chwile, w których stawał się jak dziki zwierz. Gnał w noc i szukał ofiary. Starał się przekonać, że targał nim jakiś obłęd. Tymczasem musiał przecież zachowywać trzeźwość umysłu, skoro swoim ofiarom zabierał pierścionki, zegarki czy torebki. Niektóre z jego ofiar szczęśliwie uszły z życiem. W czerwcu 1953 roku w Łodzi zaatakował Wandę O. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Bił ją po całym ciele. Wystraszył go stróż z pobliskiej fabryki. Zimą 1955 roku w podłódzkim Ksawerowie napadł na kobietę, związał i zapytał, czy mąż ją bije. Kiedy odpowiedziała, że nie, miał rzec: to masz ode mnie, abyś pamiętała, że dla mnie masz być uległa. Inna ofiara, Zofia B., przeżyła, bo mimo gruźb zaczęła krzyczeć. Kolejna udała, że umarła, wtedy dał jej spokój i odszedł. W sądzie opinie biegłych nie do końca się pokrywały. Właściwie kształtowały się w proporcjach 2:1. Pierwsza para biegłych, mimo niewątpliwie istniejących cech zabójstwa z lubieżności, nie rozpoznała u sprawcy sadyzmu i wydała opinię o poczytalności sprawcy. Druga rozpoznała u oskarżonego sadyzm. Biegli twierdzili, że sprawca dokonał zabójstwa w stanie zawężenia świadomości pod wpływem nasilonego impulsu sadystycznego, a w związku z tym zdolność rozpoznania czynu i kierowania postępowaniem była u niego w znacznym stopniu ograniczona. Trzecia twierdziła, że zabójca dokonał czynu w stanie zwykłego upojenia alkoholowego, co nie wpływa na poczytalność. Natomiast sadystyczne zaburzenia popędu seksualnego stwierdzone u zabójcy upośledziły w sposób istotny funkcję psychiki oskarżonego i wpłynęły na znaczne ograniczenie poczytalności. Proces trwał raptem 11 dni. W 9 dniu została przedstawiona opinia lekarzy z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie, z której wynikało, że 7 zabójstw i usiłowanie kolejnych były dziełem sadysty i były typowymi morderstwami z lubieżności. Modzelewski w każdym przypadku zamierzał zabić ofiarę. To, że 6 razy mu się to nie udało, wynikało z jego asekuracji. Widać uznał, że nie mógłby tego zrobić bezpiecznie. Nie mogło być mowy, że popęd górował nad jego intelektem, bo potrafił wyczuć, kiedy sytuacja grozi zdemaskowaniem. Potrafił też tuszować ślady. Oskarżyciel publiczny nie widział najmniejszych okoliczności łagodzących dla Modzelewskiego i żądał dla niego najwyższego wymiaru kary. Obrońcy wampira walczyli o niego, nie ustalając wspólnej linii obrony. Jeden twierdził, że klient jest niepoczytalny, drugi, że można być pewnym tylko zabójstwa warszawskiej sąsiadki Modzelewskiego, ale obu zależało na efekcie, zmianie kwalifikacji prawnej czynów oskarżonego. Sąd wysłuchał wszystkich stron i wydał wyrok 5 lutego 1969 roku. Trzeba tu dodać, że sprawa budziła taką sensację, że przed salą rozpraw zebrał się tłum ludzi. Modzelewski od początku procesu prezentował podobną postawę. Lekko zrezygnowany, ze spuszczoną głową, w ostatnim słowie powiedział: niech sąd sam zadecyduje, ja już nic nie poradzę. Sąd zadecydował. Sąd uznał Modzelewskiego winnym wszystkich czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia i wymierzył mu za nie łącznie karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Uzasadnienie wyroku sala wypełniona po brzegi przyjęła w ciszy. Stanisław Modzelewski przeżył 39 lat w naszym społeczeństwie. Ustalając jego sytuację i postępowanie, stwierdzono, że aczkolwiek sytuacja materialna rodziny nie była zła, 15-hektarowe gospodarstwo, skończył tylko 3 klasy szkoły podstawowej. W czasie okupacji, gdy krystalizowały się ludzkie postawy ideologiczne i patriotyczne, on miał okazję przyglądania się rozrachunkom band, które podszywały się pod miano ruchu oporu. Gdy miał lat 15, na jego oczach zamordowano człowieka. Była to szkoła bezwzględności i brutalności. Modzelewski akceptował te metody, sam bowiem jako kilkunastoletni chłopak nie był łatwym partnerem w życiu koleżeńskim. A potem w pracy był despotyczny, bezwzględny, narzucający nawet w drobiazgach swoją wolę w sposób brutalny. Przenosząc się do Warszawy, a wcześniej odchodząc z domu rodzinnego, zdobywa różne zawody, zmienia pracę, kierując się tylko tym, ile zarobi. Nie wykazuje ani zamiłowania do zawodu, ani przywiązania do miejsca pracy. Chociaż te prace zmienia, warunki jego życia są normalne, nie ulega degradacji społecznej. Modzelewski w czasie śledztwa był badany 5-krotnie przez lekarzy różnych specjalności, zatem bardzo dokładnie i kompleksowo. Nie stwierdzono u niego choroby psychicznej. Sąd doszedł do przekonania, że w momencie czynu był w pełni poczytalny. Oskarżony zademonstrował wręcz znakomitą pamięć do szczegółów. Pamiętał bowiem, gdzie pracowała jedna z jego niedoszłych ofiar i istotnie znaleziono ją pod tym adresem. W odniesieniu do innej pamiętał jej nazwisko panieńskie. Kojarzył też czas dokonania czynu z taką sytuacją. Gdy wróciłem do domu, żona była w łóżku i pytała, dlaczego jestem taki zimny. Nie mówiąc już o wizjach lokalnych, w czasie których rozpoznał miejsce dokonania zbrodni. Obrona sugerowała, że mamy do czynienia z przypadkiem górowania popędu nad hamowaniem. A oto przykładowo jedna z sytuacji. Modzelewski powiada: poczułem się w kondycji i wysiadłem z pociągu. Wysiadłszy idzie w pole, szuka ofiary. Ale wokół są ludzie, więc rezygnuje z napadu. Sąd stwierdził, że oskarżony jest typem dotkniętym zboczeniem seksualnym, jest sadystą w skrajnej formie. Sąd przyjął też stwierdzenie biegłych, że w momencie czynu i kierowania swym postępowaniem zachodziło u niego zawężenie świadomości, wywołane napięciem. Niemniej nie rzutuje to na kwestię rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swym postępowaniem. W związku z tym, biorąc pod uwagę ogrom zbrodni, sąd wymierzył karę śmierci. Sięganie po taką karę jest ostatecznością. Jednakże Modzelewski ugodził w dobro szczególnie chronione, w życie ludzkie, a uczynił to z najniższych pobudek. Ponadto posiada on takie cechy, które nie gwarantują, że pozostawienie go przy życiu nie pociągnęłoby kiedyś nowych ofiar. Sąd Najwyższy nie uznał rewizji i utrzymał wyrok w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano 13 listopada 1969 roku w Mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Anna Kotowska.